Hashtag koronawirus. Hashtag koronawirus. Specjalny magazyn informacyjny Radia Zielona Góra. Od poniedziałku do piątku o 12.30. Najświeższe informacje, rozmowy z ekspertami, komentarze. Słuchaj na 97.1 FM oraz rzg.pl.
Dzień dobry, Łukasz Brodzik. Witam ponownie w kolejnym programie Hashtag Koronawirus. A na początek raport Ministerstwa Zdrowia. W Polsce zarejestrowano 229 nowych zakażeń koronawirusem. Spośród nich 106 potwierdzono na Śląsku. Zmarła kolejna osoba, która chorowała na COVID-19. To 77-letnia kobieta ze Zgierza. W ciągu minionej doby wyzdrowiało 310 osób. Łączna liczba osób, które wyzdrowiały, wzrosła do 10330. W sumie testy laboratoryjne potwierdziły w Polsce 22 303 zakażenia koronawirusem. Do tej pory zmarło 1025 osób, które chorowało na COVID-19, a dzienny raport dotyczący koronawirusa w województwie lubuskim to 33 osoby, które są hospitalizowane, 563 osoby w kwarantannie nałożonej przez inspekcje sanitarne, 291 osób objętych nadzorem epidemiologicznym i 87 osób wyleczonych z COVID-19. Dziś nie podano informacji o żadnych nowych zachorowaniach. Również dziś premier Mateusz Morawiecki przedstawił założenia czwartego etapu rządowego programu odmrażania gospodarki. I tu już o tym, że od 30 maja częściowo zniesiony będzie obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni otwartej i w niektórych przestrzeniach zamkniętych. Szef rządu powiedział, że jeśli będzie możliwe zachowanie dystansu, noszenie maseczek nie będzie obowiązkowe z wyjątkami. W sklepie, środkach komunikacji, kościołach czy kinach maseczki będą obowiązkowe.
Będzie obywała jedna generalna zasada w przestrzeniach ogólnodostępnych, jeżeli to będzie tylko możliwe, zachowanie dystansu dwumetrowego, a noszenie maseczek nie będzie obowiązkowe. Jeżeli dwie osoby idą obok siebie, to dalej zalecane jest noszenie maseczek. Zasada ta dotyczy przestrzeni otwartych, ale również przestrzeni zamkniętych, gdzie bezpiecznie da się zachować dystans, jeżeli odpowiednio do tego przygotowane zostaną warunki, jak na przykład restauracja czy zakład fryzjerski, czy zakłady usługowe.
Również od soboty 30 maja w sklepach nie będą już obowiązywały limity przebywających w nich osób. Szef rządu powiedział, że w sklepach nie będzie już liczenia wchodzących klientów. Zachowany zostanie jednak obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz zachowania dystansu.
W sklepie, w środkach komunikacji publicznej, w kościołach czy w kinach maseczki będą wciąż obowiązkowe. Maseczki to nie jest żaden cudowny lek, ale w tej trójce najbardziej podstawowych zaleceń epidemicznych one cały czas się znajdują. Dezynfekcja, dystansowanie, maseczki. DDM.
Mateusz Morawiecki dodał, że zniesienie limitu osób dotyczy również restauracji, kawiarni i barów. Także od 30 maja w ramach łagodzenia obostrzeń rząd zgodził się na zgromadzenia publiczne, ale maksymalnie do 150 osób. Od niedzieli 31 maja zostanie zniesiony limit wiernych w kościołach. Nadal będzie trzeba zachowywać dystans 2 metrów między osobami. Natomiast od 6 czerwca zniesione będą ograniczenia dotyczące obiektów kultury, sportu, rozrywki, z wyłączeniem klubów i dyskotek. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że na początku epidemii koronawirusa celem jego gabinetu było przesunięcie fali zachorowań tak, aby nie zabrakło łóżek, respiratorów i środków medycznych do leczenia. Ten cel udało nam się zrealizować, podkreślił. Mateusz Morawiecki powiedział, że dzięki strategii, którą obrał rząd, Polska nie znalazła się w tak trudnej sytuacji epidemicznej jak inne kraje Europy Zachodniej.
My nie musieliśmy nigdy dokonywać takich dramatycznych wyborów jak Hiszpanie, Francuzi, Szwedzi, Belgowie czy nawet Niemcy i Włosi. Wyborów, które oznaczały, że jedni ludzie mogli przeżyć, mieli szansę na przeżycie, a inni takiej szansy nie mieli.
Premier dodał, że o tym, iż Polska zapanowała nad pandemią, świadczy liczba zgonów na milion mieszkańców.
27 zgonów na milion mieszkańców. W porównaniu do innych krajów, do Belgii na przykład, to jest 30 kilka razy mniej, ale również do Szwecji kilkanaście razy mniej. Także w Niemczech zgony na milion mieszkańców to liczba 4 razy wyższa niż w Polsce. Nie mówiąc o Hiszpanii, nie mówiąc o Francji czy Włoszech, bo tam oczywiście sytuacja jest absolutnie dramatyczna.
Odmrażanie gospodarki po pandemii koronawirusa oficjalnie rozpoczęło się 20 kwietnia. Mechanizm odmrażania polega na tym, że po tygodniu od wprowadzenia poprzedniego etapu rząd ocenia, jeśli sytuacja idzie w dobrym kierunku, to po następnym tygodniu wchodzi w życie kolejny etap. Z konferencji prasowej premiera Morawieckiego przenosimy się do Sejmu. Marszałek Elżbieta Witek, marszałek Sejmu, powiedziała, że Polacy czekają na przyjęcie tarczy antykryzysowej 4.0. Rządowy projekt będzie dziś rozpatrowany w Sejmie. Elżbieta Witek w programie Pierwszym Polskiego Radia przypomniała, że tarcza 4.0 reguluje m.in. rozwiązania dotyczące kredytów dla przedsiębiorców.
Tak zwana tarcza 4.0, mamy nadzieję, przyjąć ją jak najszybciej. Będą sprawozdania różnych komisji z ustaw, które były rozpatrywane w międzyczasie przez poszczególne komisje. Jest wniosek o wotum nieufności wobec pana wicepremiera Sasina i na tym posiedzeniu ten wniosek będzie rozpatrywany. Pracowite dwa dni, ale no, nie ma tej ustawy, na którą najbardziej czekamy, bo ona jest terminowa, czyli ustawy o głosowaniu na prezydenta.
Przepisy tarczy antykryzysowej 4.0 wprowadzają ułatwienia w realizacji zamówień publicznych, jednolite zasady udzielania tzw. wakacji kredytowych przez banki i regulują kwestie pracy zdalnej. Rządowy projekt zakłada m.in., że pracodawca będzie mógł wysłać pracownika na urlop bez jego zgody. Zdaniem eksperta w dziedzinie prawa pracy Jacka Męciny z Konfederacji Lewiatan, lepiej jest w czasie przestoju wysłać pracownika przynajmniej na część urlopu, niż konfrontować się z problemem redukcji etatów.
Prawo pracy pozwala wykorzystywać urlopy zaległe. Pracodawca ma możliwość wysłania pracownika na taki zaległy urlop. Natomiast no, pytanie, co z urlopami bieżącymi? Pojawiła się taka idea, aby przynajmniej połowę wymiaru urlopu można było zarządzić także w roku, w którym pracownik nabywa do niego prawo, a to po to, żeby złagodzić skutki na przykład przestojów, które się pojawiają.
Projekt przewiduje też, że przedsiębiorcy, u których wystąpił wzrost kosztów zatrudnienia, będą mieli możliwość obniżenia pensji pracowników o połowę lub obniżenia wymiaru czasu pracy o 20% do 12 miesięcy po zakończeniu stanu epidemii. Warunkiem obniżenia pensji będzie znaczący wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń. Chodzi o sytuację, w której stosunek kosztów wynagrodzeń pracowników do przychodów osiąganych przez firmę wzrośnie o przynajmniej 5% miesiąc do miesiąca. Rządowy projekt przewiduje również wydłużenie do 28 czerwca prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców i opiekunów. Dotychczas zasiłek ten był przewidywany do 14 czerwca. A w projekcie czwartej rządowej tarczy antykryzysowej znalazły się zapisy blokujące sprzedaż firm zagranicznemu kapitałowi. Mówiła o tym w Sejmie minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dziś pierwsze czytanie tego projektu, jak mówiła minister, w obliczu pandemii może dojść do prób przejęcia rodzinnych firm przez zagranicznych inwestorów.
Mogą stać się i są przedmiotem zainteresowania funduszy inwestycyjnych pochodzących spoza obszaru Unii Europejskiej. Nie chcielibyśmy, aby znane, lubiane przez nas marki dzisiaj z polskiego rynku wypadły. To za duży wysiłek, za duża praca, za duża odpowiedzialność, którą ponosimy. Dlatego wprowadzamy przepisy, które będą uniemożliwiały przejęcia takich firm, a zgoda na podnoszenie, na wejście kapitałowe będzie musiała być notyfikowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
I to wszystkie informacje w części informacyjnej naszego programu Hashtag Koronawirus. A moim i Państwa gościem jest dr Longin Dzierżyc, zastępca dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej. Dzień dobry.
Witam Pana, witam Państwa. Dzień dobry.
Panie doktorze, od dzisiaj możemy wracać i zwiedzać Muzeum Ziemi Lubuskiej. Ponownie otwiera się po ponad dwumiesięcznej przerwie.
Bardzo się cieszymy, panie redaktorze. Bardzo nam brak było naszych widzów, mimo tego, że w internecie byliśmy bardzo czynni, bo pokazywaliśmy eksponaty, omawialiśmy wystawy, było część muzeum dla dzieci, no ale jednak ten fizyczny kontakt jest tutaj no, bardzo potrzebny. Tym bardziej, że mamy właśnie wystawę czasową, którą o szczególnym znaczeniu, którą chcemy pokazać, związaną z wydarzeniami zielonogórskimi 1960 roku. roku.
No właśnie, na szczęście przed obchodami, które już najbliższą sobotę, udało się tą wystawę czasową otworzyć. Ile osób będzie mogło jednocześnie w muzeum przebywać? Czy są jakieś obostrzenia? Jak każdy, kto chciałby się wybrać do muzeum, musi się na to przygotować? I czy musi przygotować się na to?
Nie ma jakichś specjalnych przygotowań. Zwiedzamy oczywiście w maseczkach. Obowiązuje dezynfekcja rąk. No, najlepiej, jeżeli płatność będzie poprzez kartę zrobiona. No i obowiązuje limit zwiedzających, a więc to jest 30 osób, że tak powiem, jednorazowo może być w muzeum. Natomiast to są 4 ekspozycje, które w tej chwili udostępniamy, a więc stała ekspozycja winiarska, Muzeum Tortur, czasowa poświęcona ikonom od XVIII do XX wieku, no i ta wystawa właśnie, która jest w holu, Wydarzenia zielonogórskie 1960 roku.
Może trochę więcej powiedzmy o tej wystawie, co nas czeka, co można będzie zobaczyć właśnie w Muzeum Ziemi Lubuskiej przed tą okrągłą rocznicą, 60. rocznicą wydarzeń zielonogórskich.
No to są wydarzenia oczywiście i rocznica szczególna, 60 lat. Wystawa jest IPN-u, a więc jest i warstwa opisowa. Możemy zobaczyć opisy, tło wydarzeń, ludzi, którzy wzięli udział w wypadkach, a także zdjęcia z komendy milicji, a więc ludzi zatrzymanych. Także tutaj no, jest to wydarzenie pokazane też na szerszym tle, także tutaj myślę, że jest to wystawa ciekawa i warto, że tak powiem, poznać. No, szczególnie się cieszymy, że ona nawiązuje do tych wydarzeń, które będą miały miejsce 30 maja, a więc odsłonięcie pomnika księdza Kazimierza Michalskiego. Także to też jest duże wydarzenie. Wiemy, że ono będzie miało troszeczkę inny charakter, niż byśmy to chcieli z uwagi na sytuację pandemiczną. Ale myślę, że razem przynajmniej te dwa nasze wydarzenia przypomną mieszkańcom miasta i regionu o tym, co stało się w Zielonej Górze 60 lat temu.
Muzeum otworzyło się 40 minut temu, bo o 12 godzinie zaplanowane było otwarcie. Tak. Wszystko przygotowane, dopięte na ostatni guzik?
No tak, oczywiście. Mimo rozbudowy, mimo remontu, ta część, którą udostępniamy, to jest blisko 500 metrów jak najbardziej. Także czekamy na Państwa i zapraszamy.
I o tą rozbudowę też chciałem zapytać, bo ona cały czas trwa, ostatnie szlify. Kiedy będzie możliwość zobaczenia całej już ekspozycji, całej nowej części? Jakie to są według Państwa szacunkowe terminy? Mimo pandemii, czy to się nie wydłuża nam wszystko?
No, oczywiście obiekt już jest wybudowany, natomiast teraz trwają prace związane z nowymi ekspozycjami. Na obiekcie będą dwie nowego typu narracyjne wystawy, każda o powierzchni ponad 400 metrów. Wystawa dotycząca historii Ziemi Lubuskiej i Zielonej Góry, to jest ta część historyczna. Natomiast druga związana ze Złotym Gronem, a więc 1963-81 i dalej. A więc Złote Grono było inspiracją również dla innych bogatych zbiorów działu sztuki współczesnej i te rzeczy właśnie na tych nowych ekspozycjach pokazujemy. Ale oprócz tego oczywiście w muzeum pojawiły się nowe możliwości, a więc sala koncertowo-odczytowa, duża, nowoczesna, na blisko 180 miejsc, pracownia dydaktyczna, a więc młodzież będzie miała zajęcia w nowych warunkach, nie mieliśmy takiej sali dydaktycznej, no i pracownia digitalizacji zbiorów, a więc to właśnie, co się działo w czasie koronawirusa, kiedy, że tak powiem, trzeba było funkcjonować w internecie, to te zbiory będziemy digitalizować i udostępniać, że tak powiem, szerzej. Temu właśnie będzie służyć ta pracownia digitalizacji.
No właśnie, czyli nie jest tak, że pewne działania tworzy się, albo właśnie jest tak, że tworzy się je wybiegając trochę w przyszłość, bo nie wiadomo, czy znów nie spotka sytuacja nas wszystkich taka, że będą kolejne ograniczenia nie pozwalające nam na korzystanie chociażby z zasobów muzeum.
Panie redaktorze, że byliśmy bardzo zadowoleni właśnie z tego, że parę lat temu pomyślano o tym, że tworząc stronę internetową na przykład można wirtualnie zwiedzać Muzeum Ziemi Lubuskiej. I to, tym już dysponowaliśmy. Także byliśmy już częściowo otwarci właśnie tutaj w internecie i to nam też trochę pomogło właśnie, żeby znaleźć się w tej nowej sytuacji, żeby dotrzeć do różnych grup odbiorców właśnie w czasie, kiedy byliśmy zamknięci.
No właśnie, ja dopytam jeszcze o te terminy. Nie ma przesunięć, planowane otwarcia, kiedy
to
są?
To znaczy planujemy otwarcie we wrześniu tego roku. Chcielibyśmy już, że tak powiem, udostępnić publiczności i ten dotychczasowy budynek, ekspozycje stałe i, że tak powiem, całą nową część dobudowaną.
I miejmy nadzieję, że uda nam się zobaczyć ją w pełnej krasie, w całej okazałości. Bardzo dziękuję panu za dzisiejszą rozmowę. Moim państwa gościem był Longi Dzierzyc, zastępca dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej.
Dziękuję i pozdrawiam wszystkich państwa.
A ja zapraszam na kolejny program Hashtag Koronawirus jutro o stałej porze. Do usłyszenia.